Wyobrażałem sobie wojsko, że będę podoficerem, będę bardzo ładnie wyglądał, będę w takim, tak jak dawniej mówili, nam mówili, że to jest zaszczytna służba. Ojciec mój, jak by służył 5 lat,
dopiero widać, co to znaczy wojsko, nie? Wojsko to było coś pięknego, ja to się wybierałem już od 18 lat do tego wojska, a poszłem w 21 roku życia dopiero. Mnie się podobały te marsze, jak chodzili, jak oglądałem wojsko kiedyś.
Gdzie byłeś, jak w okopach? Jak byłem chłopakiem takim młodym, to ojciec opowiadał mi tak, że był dowódcą plutonu na wojnie bolszewicko-polskiej i miał żołnierzy z Warszawy. I jak podawał komendę naprzód, to oni szli naprzód. Jak widział, że kule już blisko bzykają, podaje komendę, padnij, to oni się nie kładą, tylko idą do przodu. Mówi, że poda ich do raportu na ukaranie, że nie wykonują rozkazu. A ci żołnierze mówią tak, panie kapralu, ja jak zginę na boju, to moja rodzina będzie miała zaszczyt, że on taki był waleczny. I mnie się to wszystko podobało.
Marca 53, w dniu apelu o śmierci Stalina, zostałem wcielony do Ludowego Wojska Polskiego, do 24 Batalionu Budowlanego w Sochaczewie. Stwierdzili, że mam blisko rodzinę za granicą, ze strony ojca.
Dostałem zawiadomienie, żeby się zgłosić, ale to do innych jednostek to zawsze zawiadamiali. Jakiś dłuższy termin był, a ja dostałem to chyba 2 dni tylko. To bardzo krótki termin. Po prostu oni już podejrzewali, żeby jakichś tam ruchów nie zrobić, żeby się nie wymigać od tego. Wcielili nas do tych jednostek jako synów, kułaków.
26 stycznia 55 roku byłem wzięty, ponieważ mój ojciec był pełowiakiem. Walczył o niepodległość przeciwko Związkowi Radzieckiemu Ruskim.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.
Ani ojciec nie był w więzieniu, żadnych przestępstw nie było. Ani nie był tam żadny partyzantce, bo to też było brane pod uwagę, jak ktoś był w AK. To też mścili się później za to. Do tej pory nie mogę się załapać, dlaczego tam byłem wcielony do tej jednostki.
Rok 49-50 jest okresem, kiedy władza przestaje zwalczać wrogów zewnętrznych, wrogów realnych, a zaczyna się skupiać na totalnym podporządkowaniu społeczeństwa sobie. I właśnie służba wojskowa, trwająca wtedy 2 lata, był to idealny moment, żeby wyedukować, czy też zindoktrynować młodzież, która przez to wojsko musiała przejść. Koniecznym było według władzy odizolowanie elementu potencjalnie niebezpiecznego od owego zdrowego trzonu. Dlatego też generał Korczyc w 1949 roku wypracował koncepcję utworzenia specjalnych batalionów, w której mieliby się znaleźć synowie kułaków, dzieci, ludzi związanych z podziemiem niepodległościowym, młodzież mająca jakąś rodzinę na Zachodzie, czyli wszyscy ci, którzy mogli się zetknąć ze zgnilizną Zachodu, z nieprawomyślnym myśleniem, którzy potencjalnie mogli sprawić, że to zdrowe wojsko zacznie demoralizować zamiast wychowywać w duchu socjalistycznym. Dlatego też do tych jednostek posyłano ludzi, którzy nie zawinili tak naprawdę niczym władzy ludowej. To było po prostu działanie administracyjne, takie same działanie administracyjne jak nakładanie na chłopów obowiązkowych dostaw, tak zwane rekwizycje, jak nakładanie bardzo wysokich podatków na prywatnych handlarzy. Rozkaz Rokossowskiego z 1951 roku był to akt, który uszczegóławiał to, co było w ustawie. Marszałek Rokossowski wskazywał, którzy żołnierze Wojska Polskiego nie mają prawa wziąć do ręki karabinu, a mogą jedynie służyć ojczyźnie łopatą czy też łomem.
Panie! Podnoś! Czwórki! Kierunek na wprost! Podnoś!
Rano to było, jak nas dowieźli do tej jednostki. To było chyba w Wawrze. To już od stacji do jednostki do Rembertowa, wtedy nazywali Rembertów na pocisku. To już nas po prostu pędzili jak więźniów. Strzyżenie było włosów. Kilku przyszło naszych niby fryzjerów, ale to jak nas strzygli, to część włosów wyrywali, a resztę strzygli. Pierwsze dni były takie sprzątania. Później jak już doszło do ćwiczeń, do tych musztry, to ta kadra podoficerska, to nie było podawanie komendy, tylko jakieś ryczenie, tak jak na bydło na nas wykrzykiwali. Jak padnie komenda baczność, żeby pies twoją siostrę to pie, to nie wolno tobie okiem nawet mrugnąć. Ja później po musztrze powiedziałem, że batalion starszy sierżancie, ja takiego świństwa, chamstwa w życiu nie słyszałem. I dla mnie jest pan, za co mi dał później 3 dni sprzątania i mycia smrodów kibli, upodobniony do zwierzęcia. Nie wyobrażałem sobie, że nauczyciele, ja bym to nazwał, wojskowi, że młodą osobę mogli tak wychowywać.
Przywitali nas bardzo ładnie. Był napis: witamy was, ale kto się odwrócił i chciał zobaczyć, jak pisze na odwrocie, to pisało: mamy was. Do przysięgi trzeba było służyć i ćwiczyć się 3 miesiące. Ludzie byli dobrani do takiej służby w takich batalionach. Przyczepił na gwoździu na ścianie syrenę strażacką, podłączył pod prąd i naraz wyje to wszystko na całe głosy. Przecież to cały budynek się trzęsie. I nie wiadomo było, czy uciekać oknem. To było straszne. A później zaświecił światło. Ten, który włączał oficer, śmiał się na całe gardło. I człowiek żył taki, jak mucha na bębnie. Bał się wszystkiego.
Pamiętam, był z Podkarpacia. Przed przysięgą za nisko głowę nosił. Jak te musztry były, to w lesie kazał brzuskę nam ukręcić. Ja mówię: o batalu starszy sierżancie, po co to drzewa niszczyć? Mówi: nie martwcie się, patrzymy, co on zrobi. Ukręcili to brzuskę, wziął pod główny pasmo na siłę, przypasał tutaj mocno, pod brodę podstawił mu to drewno, które było rozpaździerzone, żeby go kłuło, żeby nie mógł niżej głowy opuścić, i godzinę chodził, tak, głowę do góry. Zauważył mój taki, on był trochę rozrabiacha, jeszcze go pamiętam, Rożkowski, jak podleciał do tego kolegi, to brzuskę odpiął i chciał ugodzić w głowę dowódcę właśnie plutonu, sierżanta. On złapał za pistolet, ale mówi: już byś nie zdążył. My go złapaliśmy, bo nie wiem, czy by go nie zabił. Mówi: co ty męczysz, mówi, jak Pana Jezusa? Łobuł się, mówi, swoje dzieci, żeby twoje, tak mówi, męczyli, jak ty tego chłopaka. Krew mu płynęła, to ja nie kłamię, bo bym zgrzeszył. Takie to było wojsko.
Miałem 80 kg, jak poszedłem do wojska, nie? Bo to wszystko było przecież na komisji, waga i wzrost, i wszystko było badane, nie? A po rekrucie miałem 60 kg tylko. Tak nam dali wycisk do przysięgi.
Tak, noś! Na prawo! Pójdź! Do przysięgi!
Ja, obywatel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Ja, obywatel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Stając w szeregach Wojska Polskiego,
przysięgam narodowi polskiemu być uczciwym, dobrym, dyscyplinowanym żołnierzem.
Mężnym i czujnym żołnierzem.
Wykonywać dokładnie rozkazy przełożonych
i przepisy regulaminu. Dochować ściśle tajemnicy wojskowej i państwowej.
Przysięgam służyć ze wszystkich sił ojczyźnie.
Chronić niezłomnie praw ludu pracującego, zawarowanych w Konstytucji.
Stać nieugięcie na straży władzy ludowej przed zakusami imperializmu.
Gdybym nie bacząc na tę moją uroczystą przysięgę,
obowiązek wierności wobec ojczyzny złamał, niechaj mnie dosięgnie surowa ręka sprawiedliwości ludowej.
Co tu można było z tej roty przysięgi wcielić w życie żołnierskie? Nic.
Do przysięgi to przeważnie mieliśmy marsze, tory przeszkód, pszenice, a po przysiędze od razu łopata, miotła i robota. Jak myśmy przyjechali, to był z brzegu las i pola. Naprawdę tam budynków nie było, nic. Drzewa pościnane, ktoś inny już chciał, może inny nasz rocznik, bo to rocznikami było brane. Jak opowiadali, że nasz z tych batalionów budowlanych to było ponad 4000 ludzi. To w naszej jednostce było około 1000. Pamiętam, że namioty, jak te rozstawiliśmy, to do dnia słowiki śpiewały pięknie, tak śpiewały ślicznie.
Budowa lotniska była na całkiem dzikim terenie. Jedni pracowali w kopalni żwiru i piasku, drudzy ładowali ten urobiony piasek w koleby na wózki torowe. Inni znowu pchali te wózki, 4 kilometry i pod górkę, i z górki. Także to było ostatkiem sił. Nie to, że człowiek kopał i na samochód, i samochód zawiózł, i to był spokój z tym. Tam nie było żadnych koparek. To była taka prymitywna robota, łopata, kilofi człowiek, i więc nic. W okresie letnim nie mieliśmy ani dnia wypoczynku. Nawet niedziele były organizowane dla nas wypoczynek, ale w taki sposób, że ilość żołnierzy było przydzielonych do transportu cementu, który przychodził, i wyładowywaliśmy cement do zbiorczych magazynów na lotnisku. To nas było dwóch na wagonie, dwóch nosiło. Przez niedzielę 24 tony w wagonie, to dwa wagony się wyładowało przez dzień. Na 4 to 10 ton dziennie. Na plecach, bez żadnego wynagrodzenia, ku chwale ojczyzny, tylko trzeba było mówić. To trwało do listopada 1953 roku. Jużśmy skończyli pas startowy w Sochaczewie. Część zostaje do konserwacji żołnierzy, a część przewożą na następną budowę, do Łasku koło Łodzi. Też z tą grupą pojechałem do Łasku. To jużśmy przyjechali na okres zimy. I wtedy, jak człowiek zajechał tam, to został przygnębiony już całkowicie do spodu. Już przydeptany, zagnieciony. Jak zobaczył tych ludzi, tą sytuację. Deszcz pada strasznie ze śniegiem, wiatr, że psa z budy nie wygoń, a to człowiek w kąpielówkach i bez koszuli idzie na gimnastykę. A ten stoi w pałaszce i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Baraki drewniane, cienkie, deski w pojedynkę. były straszne mrozy, śniegi, już nie brali nas do roboty, tylko abyście przeżyli przez tą zimę. No to myśmy postarali się o taki piec żelazny, okrągły, nazwaliśmy go bączkiem. I przynosiliśmy drzewo z lasu, bo nie było węgla, nie było czym palić, drzewo mokre i tym drzewem mokrym, aby chociaż ręce zagrzać, bo nie było jej kuchni nawet, tylko dla oficerów była. Jak kończyła się zima, dali nam letnie mundury, to na ciało żołnierza wychodziło taki ten, cały był w strupach, we włosach, na twarzy. Chyba z przemarznięcia, ja nie wiem z czego. W lustrach w czasie golenia, to sam człowiek siebie nie mógł poznać. Dlaczego taki czarny? Po czym to? Przecież niczym się nie smaruje. Ból gardła tylko był i to bardzo częsty. Anginy, ale poszedł, pigułkę dostał. Raz, dwa puszczało, człowiek młody, odporny, zahartowany. W bojach z łopatą i kilofem.
Idzie sobie żołnierz i piosenkę śpiewa. W dole szumi rzeka, w górze gwiżdże ptak. A on sobie idzie i śpiewa sobie tak. Rosną w miastach domy z czerwoniutkiej cegły. Domy wznosi murarz, bo w tej pracy biegły. Ale żeby murarz domy wznosić mógł, czuwać musi żołnierz, czuwać musi żołnierz. Czuwać musi żołnierz, by nie przeszkodził dróg.
Byłem na Bemowie. Robiłem jako stolarz cieśle. Budowaliśmy bloki Wojskowej Akademii Technicznej. Doszalowaliśmy poduszki pod filary. Jak kazali mi zaszalować pod moim nadzorem, kilku uciekło. Powiedzieli, wolę się zaszczelić, jak zginąć, spać z hangaru. A ja musiałem to z dwoma, szalowaliśmy bez żadnych zabezpieczeń. Po drabinie byle jakiej trzeba było sobie zrobić i wejść na strop hangaru, robić szalunki, a grupa przychodziła cywili, betoniarzy i oni to zalewali. Pamiętam dziś, jak mówię panu, te mnie ciarki przechodzą. Pękła płyta pode mną, dobrze, że zbrojenie utrzymało. Jak przechodziłem, bo to jakiś był lekki beton najprawdopodobniej, albo może dlatego porowaty, żeby był lżejszy. Przy izolacjach ziemnych ścian kilku się oparzyło, smoło, spadli, bo były te podesty źle zrobione. Pamiętam jeden, nie wiem czy przeżył, aż strach było patrzeć, jakiś miał procent oparzenia, że ryczał z bólu. No bo wiadomo, smoło się zalał. Nie było litości. Tam za jakiś czas karetka przyjechała. Wzięli go i nie wiem, już nie wrócił do jednostki. Albo był już poważnie chory i poszedł do cywila, albo może zmarł. Tego to nie wiem, bo tajemnica była objęta. No ale to były tamte lata. To i budowlańcy nie byli douczeni jeszcze. Robiło się, aby szybko, byle jak, a nieważne, czy ktoś ginie.
Bo jak nie dać stali, to się dom zawali, żeby hutnik w hucie stal wytapiać mógł. Czuwać musi żołnierz, czuwać musi żołnierz, czuwać musi żołnierz, by nie przeszkodził wróg.
Ja miałem kolegę, był starszym szeregowym, a był magistrem. Nieraz o nas mówili, że to do tych jednostek to byli brani analfabeci. Ta kadra na wacie wyższych oficerów to bardzo nas uważała, bo uważali nas za dobrych fachowców. No ale ci złośliwi, ci piękne mundury, lotnictwo co nosiło, no to na nas mówili robociarze albo karniacy. Człowiek był traktowany jak więzień, ja wiem, może coś gorzej jeszcze.
Nazywali nas stalinowskimi wychowankami. Bo mieliśmy te czapki okrągłe i czerwony łotok i te patki czerwone jeszcze mieliśmy takie do munduru, nie? Jak poszli na zabawę chłopaki, to żadna panna nie poszła z nimi tańczyć, bo to są stalinowskie wychowanki, no. I takśmy cierpieli z jednej strony i z drugiej strony. Tam mieliśmy to wyszkolenie w Zambrowie, nie? To było w Białostockim. To tam był taki naród, że przecież w lecie jak poszliśmy tam mieli różne tam inspekta, nie, pomidory, ogórki. Chcieliśmy coś kupić, przecież nikt nie poszedł tam, żeby rabować. Za nic nam nie sprzedali, a jak poszedł w furażerce, co tyś dostał, nie? A jak poszedł w tej okrągłej czapce, tej stalinowskiej, za nic nie dostał, nic. W wstydziłem się nawet komuś powiedzieć, że w takiej głupiej jednostce się było. Wychowanie polityczne było. Co tydzień, jeden dzień w tygodniu. No to tam no, wciskali tych, że człowiek z małpy powstał, że ten bieg ewolucji go przekształcał, nie? I w końcu wyszedł człowiek. Jakieś tam konspekty Darwina były do tego nie? dostosowane i to musieliśmy się z tego uczyć i jeszcze egzaminy zdawać później z tego. Jeden się tak facet wkurzył na to wszystko, jak tam wyrąbał temu politycznemu, nie? To politruk taki był zaciekły, jakiś komunista. I podał go do raportu i wsadzili go do karnej kompanii na 3 miesiące. I już do naszej jednostki nie wrócił.
Odwiedzin to nawet człowiek nie proponował rodzinie, bo to by było straszny wstrząs, że w takim wojsku syn czy brat ich służy. Owszem, do przysięgi tak, ale tamto człowiek ani umundurowany, ani ubuty. Nikt nie wiedział o takiej zaszczytnej służbie. I tak się służyło dosłownie 2 pełne lata. Moja kompania wyszła z jednostki pierwsza. Człowiek, jak opuszczał koszary, szedł do cywila, to mówię, żeby się nikt chociaż nie dowiedział w miejscu zamieszkania, że ja w takim wojsku służę. Nie tylko ja tak myślałem, ale ci koledzy, którzy szli ze mną. No i tu jestem sam tylko. I nikt tu nie był stąd. Takie było wojsko. Czułem wielki żal do tych dowódców, do ustroju, że przez 24 miesiące ciężkiej pracy nie ma nawet na butelkę piwa, nie zarobił. Polały się nieraz łzy, jeden do drugiego to powiedział i szedł w koszar do domu. Dali nam jeszcze takie zaświadczenia w wojsku. Jesteśmy przygotowani do prac cementowo-budowlanych. Bo to Maciej mówił, zawody się zdobyli. Wyszedłem w wojska w listopadzie i złożyłem do gminy podanie o pracę na księgowego. Trzeba było robić badania, prześwietlenie, kał, mocz, te inne rzeczy. Co wyszło, że mam przypuklinę, rozedmę płuc z dusznością, żylaki. To jeszcze mam do tej pory to wszystko. Z tej pracy właśnie katorżniczej. Wiesz, przychodziłem badania co pewien okres w szkole. To nic, nie miałem żadnych przed wojskiem. Jeszcze i tak miał Pan Bóg opatrzność nad człowiekiem, że nie zgarbaciał, że kaleko nie został. Młody człowiek, 20-letni, żeby tak pracować, to teraz już mam 70 lat, to sobie nie wierzę, że to człowiek robił. Tak na wariata. Nawet nikt nie podziękował na zakończenie służby.
Jestem prezesem Związku Żołnierzy Górników od 12 lat. W 1994 roku podczas nowelizacji ustawy, gdzie dodano nam żołnierzom górnikom tak zwany ryczałt energetyczny, zaczęliśmy zbierać tych budowlańców, żeby im też ten dodatek Sejm przyznał. Tu w naszym terenie było kilkuset, a w Polsce około 4000. Dlatego w 2000 roku zwróciliśmy się do Sejmu, no i zostali uznani na tych samych zasadach, co bataliony służby górniczej i bataliony pracy, co do których nie ma wątpliwości, że one miały charakter represyjny, tak samo jak i kopalniane, stanowiły zbrodnie przeciwko ludzkości. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku i mają płacony ten dodatek tak samo jak żołnierze, górnicy czy uranowcy. I tak.
Nie to, że się wstydzę, że tam robiłem opatów wszystkim. Ja powinienem być tak jak mój ojciec w obronie ojczyzny był, jak ten cud nad Wisłą, jak tutaj Piłsudski przyjechał, organizował to wszystko i ojciec pojechał na ochotnika. I ja bym na ochotnika pojechał w obronie ojczyzny, ale do prawdziwego wojska. A tak to niby żołnierz, a umrusane, ubrudzone. Jak oni się nie wstydzili? Kompromitacja, no.
Wstyd? Przesłużyć 2 lata i nie strzelić? Na ćwiczenia wojskowych nie bliższych? To każdy młody chłopak o tym marzy. Bo to idzie do wojska, o tym marzy. Też marzyłem, żeby pójść do strzelnicy, żeby dziewczynie zaimponować. A to za czym zaimponujesz pan? Żeś przewiózł setki ton cementu na grzbiecie? To jest zakodowane w człowieka umyśle, w sercu, to tego nie wymarzę nigdy.
Górnik, hutnik, murarz i nie oni jedni wspólnie wykonują plan na sześcioletni. Żeby się zwycięsko plan zakończyć mógł, czuwać musi żołnierz, czuwać musi żołnierz, czuwać musi żołnierz, by nie przeszkodził wrogu.